Radio z klasą.
Tu Radio Gdański, Radio z klasą. Minęła 18.30. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wyjątkowych zajawkach naszych uczniów. Daniel Wojciechowski przy mikrofonie, a razem z nami w studiu
Artur Rzepczyński z Gdyni,
Krzysztof Korbut z Redy,
Natalia Koprowska z Gdańska.
Słuchajcie, a to ładny dzisiaj przekrój mamy. Reda, Gdynia, Gdańsk. Słuchajcie, zajawki sprowokował Artur, bo Artur, i od niego chciałbym zacząć, jest dzwonnikiem.
Tak. Dzwonnikiem jestem w kościele świętej Katarzyny w Gdańsku, ale dzwony kościelne to jest taka ogólnie moja życiowa pasja. No i z tego się też ta posesja wzięła, taka dzwonnik. Dzwony interesują mnie już od najmłodszych lat. Jak miałem jakieś 3 czy 4 lata, to zaintrygował mnie dźwięk. No a to, co się bierze za młodości, to zazwyczaj zostaje na całe życie.
No ale jak się zbiera dzwony, to mnie zawsze zastanawia, no bo można zbierać znaczki, można zbierać modele, o których też porozmawiamy, a z tymi dzwonami jest, no, bo dzwonisz, huśtasz się na tych dzwonach, ale...
To prawda.
Coś jeszcze?
Generalnie prowadzę taką inwentaryzację dzwonów, spisuję te instrumenty, jeżdżę po całej Polsce. To są takie katalogi i tam są opisy tych dzwonów, czyli właśnie jakieś napisy, które się na nich znajdują, dekoracje, wizerunki. No każdy dzwon to jest osobna rzecz dla mnie do zbadania i takie odkrywanie to jest dla mnie czysta frajda.
To fajna zajawka.
A czy interesujesz się też takimi małymi dzwonami, czy tylko takie kościelne?
Tak,
przykład, takie
każdy,
duże?
Każdy. To ogólnie ten temat.
Czyli zbierasz dzwonki na przykład?
Kolekcję też mam, tak.
A, czyli jednak można zbierać dzwonki.
No, oczywiście.
Dobra,
tak.
To działa w ten sposób. Kogo my tutaj przepytamy następnego? Natalia się odezwała.
O modelach, o ogólnie miniaturowych rzeczach, bo ogólnie moja pasja do takich miniaturek zaczęła się też również jak byłam mała i pamiętam, że zawsze bawiłam się z moją siostrą lalkami i mi jakby urządzenie tego domu dla lalek, który wiadomo jest miniaturowy, zajmowało zawsze z 1,5 godziny, no i stąd to się wzięło tak naprawdę, czyli też tak naturalnie w sumie.
A miniaturowe dzwony też są?
Miniaturowe dzwony też mogą być.
Są, oczywiście, że są.
Oczywiście, że są.
Są takie, co ważą paręset ton nawet, a są takie wielkości palca, co właśnie w domu można trzymać.
W ogóle skąd was pomysł na akurat te zajawki? Jeszcze o jednej, takiej mniej materialnej porozmawiamy za chwilę. To nam Krzysiek opowie, ale skąd w ogóle was, Artur, skąd w tobie ten pomysł urodził się, jeżeli chodzi o dzwony? No bo to takie jest, no dziś dzwony, no to ja nie wiem, czy jeszcze poza kościołem świętej Katarzyny gdzieś można dzwonić?
Przeważnie na wsiach takie pojedyncze kościoły się znajdują, no ale wiadomo, technologia wypiera te tradycje i coraz częściej dzwonami biją napędy. Już nie potrzeba dzwonnika, żeby ciągnął za sznur. No tak, już teraz coraz rzadziej można spotkać ręczne dzwonienie.
A kiedy to się zaczęło u ciebie? Kto ci ten pomysł podsunął?
No tak jak mówiłem tutaj, mi to ciężko powiedzieć, ale z tego co mówią rodzice, to jak byłem mały, to zaintrygował mnie dźwięk. Po prostu jak gdzieś ten dźwięk dzwonów się roznosił, to jak na to reagowałem. Potem rodzice zabrali mnie właśnie pod jakiś kościół, kupili mi dzwonek i tak się zaczęło. Wkręciłem się w ten wir.
To powiedzmy jeszcze, ile ty masz lat?
17.
17 lat i podejrzewam, że mało kto zna się na dzwonach tak dobrze, jak zna się na nich Artur. Są jacyś ludzie, którzy znają się na dzwonach tak naukowo, poza ludwisarzami oczywiście, jacyś badacze dzwonów są?
Tak, jest taka nauka dzwonów, kampanologia, no i właśnie są kampanolodzy, czyli ludzie, którzy się tym fachowo zajmują, skończyli na przykład różne studia. Są studia kampanologiczne we Włoszech głównie, z tego co się orientuję. No i to jest bardzo obszerna nauka, ta kampanologia. Obejmuje bardzo dużo różnych dziedzin, takich jak muzyka i te wszystkie aspekty wizualne, czyli sztuka. To jest bardzo rozbudowane.
To teraz jeszcze kilka słów od Krzyśka. A ty mówiłeś, że no nie jedno zajęcie.
Zgadza się. Pasji mam bardzo dużo, takie jak żeglarstwo. No dużo, to nie będę wymieniać, może potem wtrącę. Natomiast wydaje mi się, że taką najbardziej nietypową i najmniej znaną jest urbex. I wyjaśnię tę tajemniczą nazwę, bo może nie każdy wie, o co chodzi. Urbex polega na zwiedzaniu jakichś opuszczonych miejscowości czy budynków. tak, żeby ich nie niszczyć, bo niektórzy tam przychodzą, żeby robić imprezy, niszczą to wszystko, zabierają to, co tam zostało. No, urbex polega na czymś kompletnie innym, żeby to zwiedzić i zostawić po sobie porządek. No i naprawdę ciekawe doznania można przeżyć na różnych takich wędrówkach.
Słuchajcie, wy możecie sobie zadawać także pytania. To nie jest tak, że tylko ja mam was przepytywać tutaj. Możecie dopytywać się wzajemnie o swoje pasje i może coś ciekawego z tego wyniknie.
To ja bym się Natalii dopytał.
Dobrze.
Czy interesują cię też klocki Lego? Bo tak mówiłaś o różnych małych rzeczach. Ja bardzo lubię klocki Lego i jestem ciekawy,
czy ciebie też interesują. Z klocków Lego mnie najbardziej jakby fascynują te takie już gotowe elementy, te takie najmniejsze. Na przykład takie kwiatki, albo na przykład wazoniki z klocków Lego. Ja je również, jak byłam mała, często wykorzystywałam do tych moich budowli, które robiłam sama.
Wiesz co, proszę cię, opisz dokładnie, co ty takiego robisz? No bo miniaturowe modele to brzmi tak i trochę tajemniczo, i tak niedokładnie. No co, ty budujesz takie malutkie domki na przykład z ołówków, albo widziałem tam ktoś rzeźbi w tym graficie ołówkowym. No to czymś takim się zajmujesz?
Znaczy się tak. Ja pamiętam taką moją, jedną z takich największych realizacji. Ją wykonałam bodajże w 5. klasie szkoły podstawowej. I to był dom jakby w kształcie drzewa. To było drzewo, a od środka był to domek. I on był zbudowany z kartonu, z papieru. Jednak on był również pomalowany klejem. To było, ja bym powiedziała, że dosyć profesjonalnie, jak na około 12-latkę zrobione. Jednak taki najbardziej ostatnio zauważyłam, że w internecie sprzedawane są takie zestawy, z których można tworzyć już takich gotowych rzeczy, w sensie na przykład tam są po prostu
Wycięte, wypalone?
Tak, wycięte na przykład kartoniki i można to sklejać. To jest bardzo precyzyjna praca. Ostatnio właśnie to robiłam i taki domek zajął mi około 40 godzin do zrobienia, tak razem. Oczywiście nie pod
rząd. I budujesz takie miniaturowe domki, a to budujesz na zlecenie? Czy
nie, dla własnej przyjemności.
A może znajomym w prezencie?
Moja pani od polskiego mnie ostatnio poprosiła, czy na zakończenie roku nie chciałabym jej sprawić takiego prezentu na przykład, bo ona ją to również zafascynowała, powiedziała, że to bardzo fajnie wygląda i czy ja bym jej nie chciała takiego domku zbudować. I ja powiedziałam, że nie ma problemu i że się tym zajmę.
Myślicie, że można jakoś połączyć wasze pasje w jedną?
No ja mogę powiedzieć tak, że tu jak była mowa o klockach Lego, to z klocków Lego ja też często dzwonnice budowałem. No i to tak też się trochę łączy właśnie z pasją Natalii, takie konstruowanie jakiejś konstrukcji.
Jestem w stanie sobie wyobrazić połączenie mojej i Natalii pasji. Da się jakoś odtworzyć miniaturową wersję tego, co zwiedzam. Natomiast połączenie urbexu i dzwonów,
brzmi ciekawie.
To jest dosyć nietypowe
jest
i nie jestem w stanie sobie
a
tego
wyobrazić. A może zwiedzanie jakiegoś opuszczonego
ja mogę powiedzieć, bo ja tu widzę bardzo duże właśnie połączenie. Bo często jest tak, że no może nie w Polsce, ale za granicą jak są opuszczone kościoły, no to często dzwony tam po prostu zostały i to też jest do zbadania. Nikt tego nie wywoził. Na przykład w Niemczech jest bardzo dużo opuszczonych kościołów, gdzie te dzwony dalej wiszą.
Ja mogę mieć pytanie do Krzysztofa. Mianowicie, czy urbex nie bywa czasami niebezpieczny?
Bywa i kilka razy boleśnie się skończyły moje przygody. Jedną teraz sobie przypomniałem. Zwiedzałem opuszczony PGR. No już nie będę mówić gdzie, bo lepiej tam już więcej nie przychodzić po mnie.
Nie powiesz gdzie, bo rozumiem, że to jest jakąś tajemnicą objęte, to znaczy urbexowcy się nie dzielą takimi informacjami?
Raczej tak, bo jeżeli byśmy tak otwarcie mówili, co gdzie jest, to po prostu młodzież, no zresztą nie tylko młodzież, by się tam schodziła, ale nie po to, żeby urbexować, a żeby tam imprezować.
Okej, no dobra, to nie powiemy, to gdzieś
tak, mogę powiedzieć, że nad morzem, niedaleko. No i był w takim stanie, że stwierdziłem, że robi się niebezpiecznie, pora zawracać. Zacząłem cofać nogę i w tym momencie podłoga pode mną się zapadła. Ja spadłem parę metrów w dół na jakieś połamane deski i kawałki betonu. No i trochę sobie rękę poobcierałem. Na szczęście tylko na obtarciach się skończyło, ale przygoda rzeczywiście dosyć niebezpieczna.
Czy wy widzicie jakąś taką przyszłość dla tych swoich pasji? Jakoś myślicie, że można to przekuć w zawód? Nie wiem, może jakiś samorozwój? Zastanawialiście się nad tym?
Ja raczej myślę o mojej pasji po prostu w kategoriach przyjemności i realizacji samej siebie.
Dla mnie urbex jest odskocznią od innych moich pasji, bo tak jak powiedziałem, mam ich dużo i Najbardziej stawiam na takie angażowanie się obywatelskie, społeczne oraz rozwój teatru. Prowadzę warsztaty teatralne i na tym się skupiam, a Urbex jest tak tylko dla mnie
okazji,
po godzinach.
No bo ten Urbex to brzmi tak najbardziej spektakularnie. To za chwilę wyciągniemy od ciebie jeszcze kilka słów na temat tego teatru. Artur, a ty myślisz, że twoja pasja może przerodzić się w przyszłości w zawód? Znaczy, że to będzie taka praca, która będzie cię cieszyć?
No u mnie jest właśnie inaczej tutaj niż u kolegi i koleżanki, bo mam plany trochę to wykorzystać w przyszłości. No otóż dużo dzwonów w Polsce jest bardzo zaniedbanych i nie ma po prostu komu ich odnawiać. I może coś w tym kierunku, jakąś taką firmę założyć, która by robiła renowację tych konstrukcji dzwonowych, jak i dzwonów, czasami jakieś nowe. Wiadomo, że to trzeba na zlecenie, ale po prostu tego brakuje, zwłaszcza w naszej części kraju, bo na południu jest więcej trochę.
A ktoś mi może wyjaśnić z was, bo może nie pytaliście, co na temat waszych zainteresowań sądzą wasi rodzice, wasi rówieśnicy? Ktoś z was sprawdzał?
Moi rodzice mnie bardzo wspierają i jak już mówiłam o tym moim projekcie, który robiłam w piątej klasie, mój tata bardzo mi pomógł w nim. Mój dziadek zorganizował mi mech, ponieważ potrzebny mi był mech, żeby dokończyć to drzewo, żeby ono wyglądało jak prawdziwe drzewo, więc moi rodzice mnie bardzo w tym wspierają.
A twoi rówieśnicy co sądzą na temat twoich zainteresowań? Nie zazdroszczą troszeczkę precyzyjności?
Oni są bardzo zafascynowani. Zawsze mówią, żebym pokazała im jakieś zdjęcia. Ale często ludzie reagują w taki sposób, że Boże, czy ci się w ogóle chce? Przecież to są takie malutkie rzeczy. Czy ci by się w ogóle chciał? Ja bym nie wytrzymała. Ja bym nie dała rady. Przecież ja bym się w ogóle zdenerwowała, na to rzuciłabym to.
A ty się nie denerwujesz, rozumiem.
Nie, dla mnie to jest bardzo relaksujące.
A nie ma tak, że czasem jest tak, nie wychodzi mi i rzucasz tą makietą.
Czasami są bardzo takie małe rzeczy. Ostatnio robiłam taki domek i trzeba było skleić z materiału takie malutkie kapcie. Kapcie wielkości opuszka palca. No i rzeczywiście, gdy ten materiał nie do końca chciał się skleić klejem, ponieważ materiały tak średnio z klejem idą.
Przykleił się do palca.
Ale też tak było. No i trzeba to było zrobić, to rzeczywiście troszeczkę się zdenerwowałam, ale w większości jest to dla mnie po prostu relaksujące, że ja mogę się tak po prostu temu oddać, że ja się mogę na tym skupić.
Panowie, a u was jest troszeczkę trudniej. Jeden chodzi po opuszczonych PGR-ach, a drugi po opuszczonych dzwonnicach. Co na to wszystko, rodzice?
Wiadomo, że zawsze ten strach jest czasami, no dawniej zwłaszcza, puścić, żebym gdzieś sobie pojechał, jakieś dzwony odwiedził. No bo jednak dzwonnice, no to też ich stan jest czasami taki, że od wojny tam nikt nie zaglądał i czasami nie ma nawet podłóg, trzeba się wspinać po pojedynczych deseczkach. No ale rodzice też na pewno mnie wspierają, jak są jakieś wspólne wyjazdy, no to szukają okazji, żeby jakieś dzwony chociaż odwiedzić tak ceremonialnie, żeby były. A rówieśnicy też są pod wrażeniem. Na początku jest zawsze takie zdziwienie, ale potem się interesują, na czym to wszystko polega. No i cieszy mnie to.
Zdarzało ci się zadzwonić odkrytym gdzieś opuszczonym, w opuszczonej dzwonnicy zapomnianym dzwonem?
To znaczy ja powiem tak, ja w opuszczonej dzwonnicy nie byłem osobiście, żeby tam jakby nie było właściciela, ale to mówię, że na tych wsiach są takie kościoły, że wieże w środku przypominają, jakby były opuszczone, po prostu dawno tam nikogo nie było. No i czasami dzwoniło się takimi dzwonami, które nie dzwoniły od naprawdę wielu lat i to zawsze trzeba najpierw przebadać, czy w ogóle można zadzwonić, czy on po prostu nie spadnie, bo no stan różny jest tego wszystkiego.
No bo one są zawieszone na jakiejś kołysce, prawda? Tak to wygląda. Natomiast no, dzwony zwykle kojarzą nam się z kościołem, więc lokalny proboszcz. Jak proboszczowie reagują, jak mówisz? Proszę księdza, chciałbym wejść i zobaczyć.
To też różnie. No, ksiądz też człowiek i różnie reagują. Jedni są bardzo otwarci, wręcz ułatwiają tą całą drogę dostępu. A czasami jest tak, że muszę załatwić sobie różne dokumenty, czy to w kurii biskupiej, czy w jakichś instytutach, żeby w ogóle zobaczyć ten dzwon, a czasami, żeby jeszcze opublikować film. To wszystko zależy od miejsca i od człowieka.
Jakieś najtrudniejsze miejsce, jakieś takie wyzwanie, do którego bardzo chciałeś miejsca dostać i musiałeś się porządnie wystarać?
Myślę.
To może... Pomyśl chwilę na ten temat, a ja tutaj przemagluję troszeczkę Krzyśka. Jak rodzice patrzą na to łażenie po PGR-ach? A może oni się dopiero zaraz dowiedzą?
Nie, wydaje mi się, że mówiłem im. Tak, na pewno im mówiłem. Ja wrzucam fotki na Face'a i tam mi lajkują, więc raczej pozytywnie to odbierają. Ale też...
No ale
tak
to mało bezpieczne.
No tak.
Ja mam pytanie.
Mama się nie boi?
To kto pierwszy?
Dobra, to Natalia. W takim razie Natalia.
Czy były takie wyprawy na Urbex, o których nie powiedziałeś rodzicom?
Ja zazwyczaj
podstępne
mówię rodzicom,
to
gdzie
było.
Byłem, a nie gdzie będę.
Czyli po fakcie.
Tak. No teraz planuję różne urbexy, ale to powiem rodzicom, jak się uda, bo powiem, że pojadę tam i się nie uda i co.
To może tak, gdzie planujesz te wyjazdy?
Gdzie planuję?
I za chwilę, dobra, bo powiesz jeszcze i rodzice usłyszą i wtedy będzie niewesoło. To masz powiedzieć po fakcie.
Dobra.
To jeszcze do niebezpieczeństw wrócimy. Natomiast Artur, mam nadzieję, już sobie przypomniał o jakimś takim najbardziej wymagającym miejscu, do którego trudno było się dostać?
Może takich miejsc... Ciężko wskazać takie miejsce, naprawdę, bo... To, co się udało, no to się udało. Już tak ciężko teraz wspomnieć tą całą drogę. Ale są też takie miejsca, które w przyszłości planuję zobaczyć.
No właśnie, dzwon marzenie. Dokąd?
No taki słynny dzwon Zygmunt. Chciałbym bardzo odwiedzić kiedyś na żywo. I to jest możliwe, tylko też trzeba przejść przez wiele procedur, napisać różne listy i to do katedry i do dzwonników. No jest to dosyć skomplikowane, ale jeśli tylko będę miał okazję, na pewno się uda.
Dzwon Zygmunta jest ogromny, prawda? To jest ogromne dzwonisko.
Tak, on ma 12 ton z osprzętem, no ale to nie jest największy w Polsce, bo największy jest w Licheniu, on waży 15 ton, ale to był odlany dzwon we Włoszech i on nie ma takiego ładnego dźwięku. Ale trzeba też wspomnieć, że teraz największy kołysany dzwon na świecie odlali Polacy jakieś 3 lata temu, jak dobrze myślę. Chyba 3. 55 ton. I on jeszcze nie wyjechał do kościoła, on dalej stoi w Krakowie w hucie, bo był odlany tam. Ma trafić do Brazylii, tylko jeszcze jest oczekiwanie, aż się tam wieża wybuduje.
55 ton.
Tak. Ja bym się tutaj wtrącił, to Polacy są jacyś lepsi w budowaniu dzwonów, bo tak to odebrałem.
Niekoniecznie, ale no myślę, że w tym przodują Niemcy i ogólnie te kraje właśnie zachodnie. Generalnie kampanologia najbardziej rozwinęła się we Włoszech. No ale jakoś tak to przeszło na te inne kraje. No akurat dzwon Maryja Bogurodzica, ten w Licheniu właśnie, to ma taki blaszkowaty dźwięk, ale to też głównie przez serce, czyli to, co uderza. No a wracając do tego pytania, czy w Polsce są lepsi? No nie powiedziałbym, ale akurat mamy takie osiągnięcia, że u nas zamówili, no po prostu.
Dzwon 55 ton, ten największy na świecie, co do Brazylii pojedzie. W Licheniu 15 ton, a dzwon Zygmunta 12, tak?
Tak.
12. A największy gdański dzwon?
To jest dzwon Gracia Dei na Bazylice Mariackiej. Prawie 8 ton waży.
A ten w Katarzynie?
W Katarzynie 3.
3 tony.
Porównując, to może jest niewiele, ale i tak robi wrażenie na żywo.
Tak, ale to i tak jest, widziałem go na żywo, to i tak jest, no jak na mnie, ogromny dzwon.
No,
to jest
prawda,
wielki dzwon.
Ogólnie.
Nie mogę sobie wyobrazić tego 55-tonowego. On chyba musi wyglądać jak do studio.
No, 6 metrów chyba wysokości ma z tego, co się orientuje. Ogromny. Ale to też nie zawsze jest tak, że im większy dzwon, tym ma lepszy dźwięk. Moim zdaniem to większe wrażenie właśnie robi Katarzyna niż ten w Bazylice Mariackiej.
No ale i tak wielkość, to już tam nie mówiąc o dzwonie, jego brzmieniu, jeżeli chodzi o wielkości, sama wielkość dzwonu jest niewyobrażalna. Tak to właśnie działa. Jak widziałem ten dzwon w Katarzynie na żywo, to powiem szczerze, że on mi się wydawał ogromny, a jak są jeszcze dużo większe, to już zupełnie inna sprawa. Moi drodzy, już wiemy, jak będziecie rozwijać swoje pasje, swoje zainteresowania, to jeszcze na sam koniec Krzysiek z tym swoim teatrem, bo w takim razie wychodzi jakiś człowiek renesansu trochę, to pójdzie po PGR-ze, pochodzi, to teatr poprowadzi.
No nie wiem, czy człowiek renesansu, bo człowiek renesansu potrafi wszystko, a matematyka i języki obce
leżą.
To nie są moje klimaty.
Okay.
Natomiast wszystko poza tym, no to rzeczywiście w jakimś większym czy mniejszym stopniu mnie interesuje. Aktorem teatralnym jestem już od wielu lat, nie wiem, 7, 8. Jakoś mniej więcej tak. Natomiast w wieku 16 lat stwierdziłem, że nie muszę czekać na 18, żeby podbić świat i mogę wszystko. I właśnie w wieku 16 lat zacząłem sam prowadzić własne zajęcia teatralne. Teraz miałem rok przerwy, bo ze względu na niepewną sytuację pandemiczną nie udało nam się wznowić działalności tych zajęć, ale planuję powrócić do nich od najbliższego września, więc.
Czyli po wakacjach, tak. Po wakacjach. Właśnie jakieś plany na wakacje związane ze swoimi zainteresowaniami na sam koniec?
No ja na pewno wiele będę po prostu odwiedzał te kościoły, czyli tak jak normalnie.
Upatrzone jakieś miejsca? Już są upatrzone jakieś miejsca, jeżeli chodzi o wyjazdy, nie? Takie mniej bezpieczne, urbexowe.
No coś tam mam wypatrzone. Zdradzę, że chcę przyjechać do Iławy w przyszłym tygodniu na 3 dni.
Co tam w Iławie może być?
Właśnie ciężko mi znaleźć jakieś takie urbexy, bo to no, nie są oficjalne jakieś wiadomości, gdzie można sobie wpisać urbex Iława, no to tam za wiele nie wyskoczy. Natomiast wiem, że są bardzo ładne, no co prawda nie opuszczone, ale stare, chyba średniowieczne kościoły i całkiem sporo zamków w okolicy, na przykład krzyżackich, więc bardzo chętnie to obejrzę, a także amfiteatr w Kurzątniku.
No dobra, a Natalia, jakie plany na wakacje związane z
miniaturyzacją? Ja będę miała bardzo dużo wolnego czasu, więc tak jak wspomniałam, to ostatnie 40 godzin na pewno bardzo dobrze wykorzystam.
No dobra, ale jakiś coś tam, plan już jest jakiś, co byś chciała zrobić? Może chłopaki cię natchnęli?
Znaczy tak naprawdę to można zrobić wszystko. Ale mój najbliższy plan to jest wybudowanie takiej miniaturowej kafejki.
No to co? To ja wam życzę spokojnych wakacji. Jeszcze jedna audycja czeka nas pod koniec czerwca w przyszłym tygodniu, a później rozjedziemy się wszyscy na wakacje. A tymczasem do usłyszenia mówią
Artur,
Krzysztof
i Natalia
oraz Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia w kolejny poniedziałek.
Radio z klasą.